Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Kościół jak Piotr potrzebuje oczyszczenia w miłości Boga, powiedział Benedykt XVI w czasie dzisiejszej liturgii. Nasz dzisiejszy magazyn wypełnią aktualności watykańskie. Powiemy także o przyjęciu paliuszy z rąk papieża przez polskich arcybiskupów. Wśród nich znalazł się metropolita lubelski, arcybiskup Stanisław Budzik, którego fragment wypowiedzi usłyszymy w dalszej części programu. Na piątkowy magazyn zaprasza Łukasz Lewicki.
Kościół nie jest wspólnotą doskonałych. Są w nim grzesznicy potrzebujący oczyszczenia przez miłość Boga. Przypomniał o tym Benedykt XVI podczas Eucharystii sprawowanej w Bazylice Watykańskiej z okazji uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła. W czasie liturgii papież nałożył paliusze 43 nowym metropolitom, w tym także Polakom. Byli to arcybiskupi Stanisław Budzik, Wiktor Skworc i Wacław Depo.
Uroczystość rozpoczęła się od śpiewu antyfony Ty jesteś Piotr, czyli skała. Diakoni przynieśli paliusze, a kardynał protodiakon Jean-Louis Thorin przedstawił Ojcu Świętemu nowych metropolitów. Było wśród nich trzech Polaków.
Stanisław Budzik, arcybiskup di Lublin. Wiktor Paweł Skworc, arcybiskup di Katowice. Wacław Depo, arcybiskup di Częstochowa.
Metropolici złożyli przysięgę wierności i posłuszeństwa świętemu Piotrowi, Kościołowi Rzymskiemu, Ojcu Świętemu i jego następcom. Benedykt XVI pobłogosławił paliusze i następnie nałożył każdemu z nowych metropolitów.
Paliusz jest znakiem łączności kościołów rozproszonych po całej ziemi z Kościołem Rzymskim, z Ojcem Świętym jako następcą świętego Piotra. Szczególnie wymowny znak jedności Kościoła, jedności w wierze, jedności w głoszeniu Ewangelii.
Oprawa liturgii była w tym roku historyczna. Wraz z chórem Kaplicy Sykstyńskiej zaśpiewał bowiem chór anglikańskiego opactwa westminsterskiego, co podkreśliło ekumeniczny wymiar tego wydarzenia, biorąc pod uwagę, że w dzisiejszej uroczystości uczestniczyła też tradycyjnie delegacja Patriarchatu Konstantynopola. Trzech zmianowanych w ostatnim roku metropolitów nie mogło przybyć dziś do Watykanu. Otrzymają oni paliusze odpowiednio w Ganie, Pakistanie i Kanadzie. W czasie swego pontyfikatu Benedykt XVI mianował w sumie ponad 300 arcybiskupów metropolitów.
W homilii papież wskazał na znaczenie, jakie ma dla nas świadectwo wiary i męczeństwa patronów dzisiejszego dnia. Przypomniał, że chrześcijańska tradycja zawsze łączyła świętych Piotra i Pawła. Rzeczywiście, reprezentują oni razem całą Ewangelię Chrystusa.
Piotr i Paweł, choć po ludzku bardzo różnią się od siebie i pomimo, że w ich relacji nie brakowało konfliktów, urzeczywistnili nowy sposób bycia braćmi, przeżywany według Ewangelii. Sposób autentyczny, który stał się możliwy właśnie przez działającą w nich łaskę Chrystusowej Ewangelii. Jedynie pójście za Jezusem prowadzi do nowego braterstwa. To jest właśnie pierwsze fundamentalne orędzie, jakie dzisiejsza uroczystość przekazuje każdemu z nas. Jego znaczenie odzwierciedla się także w poszukiwaniu owej pełnej komunii, której pragną patriarcha ekumeniczny i biskup Rzymu, a także wszyscy chrześcijanie.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że Piotr po otrzymaniu obietnicy szczególnej misji, jaką miał otrzymać w Kościele, nie potrafił przyjąć innej zapowiedzi dotyczącej męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Począł czynić mu wyrzuty, na co Jezus odpowiedział: zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą.
Uczeń, który na mocy Bożego daru może się stać mocną skałą, ukazuje siebie przez to, kim jest w swojej ludzkiej słabości. Kamieniem na drodze, kamieniem, o który można się potknąć, po grecku skandalon. Ujawnia się tutaj wyraźnie napięcie istniejące między darem, który pochodzi od Boga, a ludzkimi możliwościami. W tej scenie między Jezusem a Szymonem Piotrem widzimy w pewien sposób zapowiedź dramatu historii samego papiestwa, charakteryzującej się właśnie jednoczesną obecnością tych dwóch elementów. Z jednej strony, dzięki światłu i mocy pochodzącym z wysoka, papiestwo jest fundamentem Kościoła pielgrzymującego w czasie. Z drugiej, na przestrzeni wieków wyłania się także słabość ludzi, którą może przekształcić jedynie otwarcie na działanie Boga.
Papież wyjaśnił biblijne znaczenie zapowiedzi powierzenia Piotrowi i apostołom władzy kluczy oraz rozwiązywania i związywania.
Wyraźnie widać, że władza rozwiązywania i związywania polega na uprawnieniu do odpuszczania grzechów. I ta łaska, która odbiera siłę mocą chaosu i zła, znajduje się w centrum posługi Kościoła. Kościół nie jest wspólnotą doskonałych, lecz grzeszników, którzy muszą uznać, że potrzebują miłości Boga, że trzeba, by zostali oczyszczeni przez krzyż Jezusa Chrystusa. Słowa Jezusa dotyczące władzy Piotra i apostołów pozwalają właściwie ukazać, że mocą Boga jest miłość, miłość, która promieniuje swym światłem z Kalwarii. W ten sposób możemy też zrozumieć, dlaczego w ewangelicznej relacji po wyznaniu przez Piotra wiary następuje zaraz pierwsza zapowiedź męki. Rzeczywiście, Jezus przez swoją śmierć zwyciężył moce piekielne, w Jego krwi rozlała się na świat wielka rzeka miłosierdzia, która nawadnia swymi uzdrawiającymi wodami całą ludzkość.
Zwracając się do nowych metropolitów, Benedykt XVI przypomniał im, że zostali ustanowieni dla wielkiej tajemnicy komunii Kościoła, duchowej budowli wzniesionej na Chrystusie, a w wymiarze ziemskim i historycznym na skalę Piotrowej. Mają być wraz z papieżem współpracownikami prawdy. Wymaga ona od każdego z nas i od naszych wspólnot nieustannego trudu nawrócenia do jedynego Pana, dodał Ojciec Święty.
Radio Watykańskie wchodzi w nowe technologie. 1 lipca kończymy nadawanie polskich programów na falach krótkich. Retransmisji serwisu informacyjnego można słuchać w programie pierwszym Polskiego Radia, Radiu Maryja, w wielu lokalnych rozgłośniach katolickich, a także na stronie internetowej Radia Watykańskiego. Na wiadomości zza Spiżowej Bramy zaprasza papieska rozgłośnia.
Do nowych metropolitów papież zwrócił się też po modlitwie Anioł Pański.
W tym uroczystym dniu pozdrawiam bardzo serdecznie nowych arcybiskupów, metropolitów polskich, którzy rano otrzymali pajusze. Pozdrawiam również wiernych, którzy towarzyszą im swoją obecnością i modlitwą. Niech święci apostołowie Piotr, skała, na której Chrystus zbudował swój kościół, i Paweł, apostoł narodów, spierią ich pasterską posługę, by prowadzili powierzone im wspólnoty zgodne z wolą Bożą. Nowym metropolitom i wam wszystkim serca błogosławię.
Jak podkreślają nowi metropolici, przyjęcie paliusza to dla nich wezwanie do jeszcze ofiarniejszej posługi pasterskiej.
Ująłbym to w dwóch słowach: troska i odpowiedzialność.
Arcybiskup Wacław Depo.
Posłużę się tym słowem, które Ojciec Święty Jan Paweł II zawarł w encyklice społecznej Solicitudo Rei Socialis. To Solicitudo nie tłumaczy się jedynie jako troska, ale również nieraz zaniepokojenie sprawami, czy to socjalnymi, czy duchowymi, bo tych wyzwań zarówno i duchowych, i społecznych nie brakuje na tym miejscu, jakim jest Częstochowa i Jasna Góra.
Dowód zaufania Ojca Świętego. Nowe obowiązki w ramach już nie tylko archidiecezji, ale w ramach metropolii.
Arcybiskup Wiktor Skworc.
Większa troska o Kościół. Tak to widzę i wezwanie do jeszcze ofiarniejszej posługi pasterskiej.
Także przed modlitwą maryjną papież mówił o znaczeniu dzisiejszej uroczystości. Wskazał, że nauczanie i przykład świętych Piotra i Pawła mają być światłem dla wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy na całym świecie zdążają drogą wiary, nadziei i miłości.
Na tej drodze zbawienia wspólnota chrześcijańska, wsparta obecnością Ducha Boga Żywego, czuję się zachęcona, by iść dalej, silna i spokojna, drogą wierności Chrystusowi i głoszenia Ewangelii ludziom wszystkich czasów. Do tej owocnej drogi duchowej i misyjnej należy też przekazanie paliuszy arcybiskupom metropolitom, czego dokonałem dziś rano w Bazylice. Obrzęd zawsze wymowny, podkreślający wewnętrzną komunię pasterzy Kościoła z następcą Piotra oraz głęboką więź, która nas łączy w apostolskiej tradycji. Jest to dwojaki skarb świętości, w którym zlewają się ze sobą razem jedność i katolickość Kościoła. Ten cenny skarb trzeba odkrywać na nowo i żyć nim z odnowionym entuzjazmem oraz stałym zaangażowaniem.
Spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI właśnie w kontekście paliusza, tego znaku, który od już stuleci, od 1500 lat w Kościele jest znakiem łączności kościołów rozproszonych po całej ziemi z Kościołem Rzymskim, z Ojcem Świętym jako następcą świętego Piotra. Szczególnie wymowny znak jedności Kościoła, jedności w wierze, jedności w głoszeniu Ewangelii, tej świętej komunii Kościoła, o której tak pięknie mówił Sobór Watykański II, a którą my w Polsce, zwłaszcza w diecezji lubelskiej, chcemy realizować praktycznie. Po drugie, mam ciągle w pamięci te przepiękne słowa, które papież Benedykt XVI podczas swojej inauguracji, właściwie połowę homilii to poświęcił symbolowi paliusza, jaki on jako biskup Rzymu otrzymywał wtedy. I druga połowa to pierścień rybaka, kolejny wymiar jego służby. Więc znaczenie tego pięknego symbolu, który wzywa biskupa do szczególnej odpowiedzialności pasterskiej, bo ten paliusz utkany z owczej wełny symbolizuje owce, owce zagubioną, może te, która się oddaliła, która na pustyni umiera z braku pokarmu i spragnienia, i dobry pasterz bierze ją na swoje ramiona i przynosi do źródła wody żywej. To takie ważne i trudne zadania. W momencie, kiedy, jak mówił Ojciec Święty, ta pustynia na świecie coraz bardziej się poszerza. Kiedyś leciałem nad Saharą i widziałem to, o czym pisze prasa, jak ta pustynia, tysiące kilometrów pustyni, która coraz bardziej pożera zielone oazy życia. Coś takiego dostrzega Ojciec Święty we współczesnym świecie i tym bardziej potrzeba nam, aby te oazy wody żywej pulsowały w Kościele i aby pasterze mieli świadomość, że muszą do tych oaz ludzi zapraszać i pokazywać im smak świeżej, żywej wody Bożego ewangelijnego orędzia.
Czy obejmując archidiecezję lubelską, też ksiądz arcybiskup widzi takie pragnienie nasycania na nowo słowem tej ziemi, która też na swój sposób na pewno spragniona jest głosu Chrystusa?
Z jednej strony muszę powiedzieć, że przychodzę do diecezji o pięknych i bardzo bogatych tradycjach, tysiącletniej obecności chrześcijaństwa na tych ziemiach, bardzo wielkich wydarzeń z historii miasta i historii tego kościoła, wielkiego spotkania wielu kultur, wielu religii, tak samo dwóch płuc kościoła, wschodu i zachodu. Symbolem tego spotkania jest najważniejszy zabytek miasta Lublina, kaplica Trójcy Świętej, wzniesiona w XIV wieku w stylu gotyckim, a więc typowym dla kościoła zachodniego, i przyozdobiona w roku 1418, bo wiemy to dokładnie z daty, za czasów króla Jagieły, od góry do dołu fantastycznymi freskami w stylu wschodnim. A więc to dziedzictwo chrześcijańskie Lublina jest wielkie, bardzo znaczące dla historii Polski, Rzeczpospolitej, szczególnie w czasach jagiellońskich. To miasto kwitło w czasach właśnie, kiedy Rzeczpospolita była takim spotkaniem różnych kultur, religii i też promieniowania polskiej kultury i polskiej wiary, promieniowania chrześcijaństwa. To z jednej strony, a więc z wielkim uszanowaniem podchodzę do tej tradycji, ale widzę też oczywiście, że ta nowa ewangelizacja jest potrzebna także w Lublinie. I szukamy nowych dróg głoszenia Ewangelii tak, aby we współczesnych czasach, w trzecim tysiącleciu chrześcijańskiej wiary, w obliczu tych problemów, które nękają Europę, Polskę, świat, szukać nowych dróg głoszenia tej samej niezmiennej nowiny o Chrystusie, Zbawicielu i jedynym odkupicielu człowieka.
No właśnie, ksiądz arcybiskup przez wiele lat był sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski, miał wiele kontaktów właściwie z Kościołem w całym kraju, a także w Europie. Gdzie są te główne punkty, na które dzisiaj Kościół powinien w sposób szczególny patrzeć jako miejsce nowej ewangelizacji? Będziemy mieli wkrótce synod biskupów właśnie temu poświęcony. Gdzie, jak tłumaczyć nową ewangelizację na taki praktyczny język dzisiejszej Europy, dzisiejszej Polski?
No więc tu na pewno trzeba by pewnie odróżnić sytuację Kościołów Europy Zachodniej, i sytuację kościoła w Lublinie, bo w kościele w Polsce, także w archidiecezji lubelskiej, ciągle ta pierwsza ewangelizacja, czyli katechizacja, czyli sprawowanie sakramentów, to co kościół zawsze robił, to jest bardzo ważne. Przypominam sobie to, co błogosławiony Jan Paweł II na początku tego tysiąclecia powiedział w Novo Milenio in Unte, że my program mamy, nie musimy go szukać, ale musimy wypłynąć na głębie. A więc nasze pierwsze zadanie to pogłębianie tych tradycyjnych metod duszpasterstwa. A więc głoszenie słowa, sprawowanie sakramentów, to pogłębianie jest ogromnie potrzebne. A potem szukanie tych nowych pól, które się otwierają. A więc choćby świat mediów, świat internetu, jak Ojciec Święty Benedykt słusznie, odważnie i odkrywczo powiedział, to jest kolejny kontynent, który mamy do zewangelizowania. Lublin jest miastem wielu szkół wyższych, uniwersytetów, a więc dialog z nauką, z kulturą. Zbliża się też w Lublinie Kongres Kultury Chrześcijańskiej, zapoczątkowany przez świętej pamięci księdza arcybiskupa Józefa Życińskiego. To będzie czwarta edycja tego kongresu, bo odbywa się co 4 lata. To też jest taki, powiedzmy, piękna okazja do spotkania z kulturą, która dzisiaj wymaga ewangelizacji. Ona zawsze, kultura jest otwarta na to, co nadprzyrodzone, co inspiruje, czyli pochodzi z Ducha Świętego. Więc jest w Lublinie również bardzo wiele takich obszarów. Więc dialog z nauką, z kulturą, młodzież. Ta młodzież, która 100 tysięcy studentów mamy w naszym mieście, najwięcej po tej stronie Wisły. Z jednej strony są takie znaki radosne, kiedy miałem okazję już jako arcybiskup uczestniczyć w czasie Wielkiego Postu w 3 drogach krzyżowych. Pierwsza to była w miasteczku akademickim Uniwersytet na terenie Kulu i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Druga na Majdanku, też z młodzieżą. Na jednej i na drugiej tysiące młodzieży, kilka tysięcy młodzieży rozmodlonej i idącej pomiędzy akademikami i blokami, albo tam na miejscu kaźni i głoszący Ewangelię. Też w tradycji Lublina wpisany jest Wielki Piątek ekumeniczna droga krzyżowa, gromadząca również wszystkie wyznania chrześcijańskie, które rozważają mękę Chrystusa. I też ta droga krzyżowa idzie Wielki Piątek przez Stare Miasto z kolei. I z jednej strony jest to wielka radość i nadzieja, ale mamy świadomość, że idąc tymi ulicami spotykamy już ludzi i można podawać przykłady, dla których to jest jakaś egzotyka i którzy są już daleko od Chrystusa, od Ewangelii. Na pewno duszpasterstwo akademickie to jest coś, co jest wielkim wyzwaniem, jakie stoi przed Kościołem w Polsce. I tutaj ciągle szukamy jakichś nowych dróg. Nie jest to łatwo, ale pocieszamy się, że mamy też grupy ludzi, którzy są całkowicie zaangażowani dla Chrystusa.
Ksiądz arcybiskup wspomniał o tym dialogu między wiarą i nauką. Myślę, że Lublin ma szczególne miejsce w tym dialogu, zwłaszcza przez obecność Katolickiego Uniwersytetu, który przez wiele lat był tak naprawdę jedyną istniejącą polską uczelnią katolicką o tego typu wymiarze. Jest ksiądz arcybiskup również kanclerzem tej uczelni. Jak dzisiaj KUL wpisuje się w panoramę akademicką, naukową i właśnie w tę panoramę dialogu między kulturą i wiarą?
Zmieniła się bardzo sytuacja. KUL nie jest już jedyną uczelnią między Łabą a Władywostokiem. Nie jest też jedynym centrum uprawiania teologii i na uniwersytecie. Mamy wydziały teologiczne znowu na uniwersytetach. Jest jakby w sytuacji większej konkurencji. Myślę, że to mu to dobrze robi. Jak jest konkurencja w dobrym tego słowa znaczeniu, jest to okazja dla nas do mobilizacji. KUL się bardzo rozwinął od tego czasu, powstały zupełnie nowe wydziały, powiedzmy, otworzył szeroko ramiona na różne inne dziedziny wiedzy. Natomiast problemem zawsze jest, tak jak w wypadku innych uniwersytetów katolickich na świecie, które też się bardzo prężnie rozwijają, żeby zachować tę tożsamość katolicką. Nawet mieliśmy niedawno na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim spotkanie przedstawicieli Federacji Uniwersytetów Katolickich Europy, którzy stawiali sobie to właśnie pytanie, na czym polega ta tożsamość uniwersytetu. Także mam nadzieję, że mimo tej konkurencji Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie będzie dalej źródłem inspiracji dla całego Kościoła w Polsce.
Była to rozmowa z metropolitą lubelskim, księdzem arcybiskupem Stanisławem Budzikiem. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.